Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Za sprawą ubiegłorocznej katastrofy na Odrze, temat rzek oraz ich regulacji czy deregulacji jakby ponownie pojawił się w debacie publicznej, już takiej, można powiedzieć, bardzo mainstreamowej. Z jednej strony mamy właściwie cały czas takie próby wyjaśnienia tego, co stało się rok temu. Pojawiło się już w tej sprawie parę raportów, ale to też sprawia, że zaczynamy też dyskusję, co zrobić, żeby zapobiec podobnym rzeczom w przyszłości. Ale inne pytania, które się pojawiają, czy grozi to również innym rzekom? I właśnie dzisiaj chcieliśmy zastanowić się, co możemy zrobić, żeby te rzeki, nie tylko w Polsce, ale też być może spojrzymy sobie na to, co dzieje się na innym świecie, sprawić, żeby one jednak były bardziej bezpieczne, no i żeby przede wszystkim spełniały też różne pozytywne rzeczy, jeżeli chodzi o rzeczy związane z naturą. Bo docierają do nas różne zdjęcia tak naprawdę w ostatnich latach. Z jednej strony mamy czasem takie wysuszone koryta, z drugiej strony mamy też do czynienia z takimi gwałtownymi, właściwie można powodziami, wylewaniem rzek związanymi z potężnymi opadami deszczów. No w tym wszystkim jeszcze pojawia, od dawna istnieje, ale pojawia się kryzys klimatyczny. No i on też sprawia, że musimy zmienić nasz sposób, w jaki do tej pory podchodziliśmy do tematu rzek.
Tak, żeby o tym porozmawiać, żeby naszkicować problem i spróbować odpowiedzieć i poszukać rozwiązań, zaprosiliśmy dwoje gości. Jest z nami Magda Bobryk, prezeska Stowarzyszenia 515 km Odry, które działa na rzecz promocji i ochrony rzek. Witaj, Magdo. Oraz dr Andrzej Mikulski, hydrobiolog z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy Was serdecznie. Tak, żeby przejść właściwie do sedna, ale też odpowiedzieć trochę na pytanie, to zacytuję pana doktora, bo właściwie przygotowując się do tej rozmowy też czytaliśmy dużo publikacji. No i wywiad z zeszłego roku, z września, tak naprawdę jest trochę mottem, a na pewno przyczynkiem do tej dyskusji. Pan doktor powiedział wtedy, że aby poprawić jakość wody w polskich rzekach, trzeba przede wszystkim zaprzestać regulacji. I tym, co powinniśmy w tej chwili robić, to na poważnie zająć się renaturyzacją rzek. Zacznijmy od samego początku właściwie. Czym jest renaturyzacja rzek? Jak możemy na to patrzeć w tym momencie, w XXI wieku? Pytanie do pana doktora.
Znaczy, renaturyzację można w rozmaity sposób rozumieć. Znaczy, można rozumieć przede wszystkim jako powrót rzeki do wyglądu sprzed regulacji. I tak byśmy sobie to wyobrażali, to znaczy, żeby ta rzeka wyglądała tak jak przed regulacją i żeby funkcjonowała tak jak przed regulacją. Natomiast w wielu sytuacjach to jest niemożliwe i tak naprawdę renaturyzacja to jest popchnięcie ją w tą stronę, rzeki znaczy się. Znaczy popchnięcie rzeki w tą stronę tak, żeby ona była bardziej naturalna, wyglądała bardziej naturalnie, przede wszystkim żeby funkcjonowała bardziej naturalnie. I tu w gruncie rzeczy jest najwięcej sporów, do jakiego momentu powinniśmy ją popchnąć, żeby to miało sens, tak? I w tym różnimy się z decydentami w wielu sytuacjach.
No właśnie, bo tak naprawdę czy jest może możliwe odtworzenie rzeki, odtworzenie tego, co było czasami, to nie są lata, to są nawet wieki, jeśli chodzi o niektóre rzeki i czas, kiedy powstawały, kiedy zaczęły płynąć.
Znaczy, jeżeli rzeka nie płynie przez zwartą zabudowę, to nie jest problem. Znaczy, tak naprawdę rzekę wystarczy uwolnić i ona się zrenaturyzuje sama. To problemem jest to, że my próbujemy jej się przeciwstawiać i bardzo dużo pieniędzy w Polsce od bardzo wielu lat idzie na to, żeby cofać ją z tej naturalnej renaturyzacji i przekopywać, zwiększać przepływy i tak dalej, i prostować. Czyli rzeka sobie próbuje poradzić i się zrenaturyzować sama, a my próbujemy jej w tym przeszkadzać. I to chyba największy problem.
A czemu to robimy, tak upraszczając?
Robimy to, ponieważ mamy takie prawo z jednej strony, to znaczy osoba, która zajmuje się wodami, ma obowiązek zapewnić odpływ z fragmentu zlewni i przepływy na odpowiednim poziomie. Rzeka, która się renaturyzuje, ma mniejsze przepływy, zatrzymuje wodę i retencjonuje ją i powoduje, że ta woda retencjonuje się w okolicy, czyli w krajobrazie. Zarządca wody ma obowiązek zapewnić przepływ i odpływ, bo takie mamy prawo. A drugi powód jest taki, że bardzo wielu rolników oczekuje, że ta rzeka Ciek Rów będzie odprowadzać wodę na wiosnę bardzo szybko, żeby mógł wejść na pole i zacząć pracować. I zapewne to jest drugi powód. A trzeci powód równie ważki jest taki, że należy w okolicy wydać pieniądze unijne i zapewnić pracę lokalnej ludności, konsumując środki zewnętrzne, i tak naprawdę jest dużo osób, które twierdzą, że w bardzo wielu sytuacjach to jest główny argument.
A czy jeżeli chodzi o regulowanie rzek, czy poza tymi przesłankami, nazwijmy to, no takimi stricte biznesowymi czy osiedleniowymi, istniały też jakieś, no nie wiem, wcześniejsze na przykład naukowe twierdzenia, że warto to robić, czy to były, bo to też jakby trochę ten trend się odwrócił, nie? Jakby mieliśmy, szczególnie wydaje się, XIX-XX wiek, to jest takie już masowe, też związane oczywiście ze wzrostem ludności, z uprzemysławianiem się gospodarek, ale czy też były jakieś takie przesłanki stricte naukowe, że lepiej regulować?
Znaczy takie panowały poglądy, tak. Znaczy bez wątpienia hydrolodzy w tamtych okresie, czyli od XIX wieku, pewnie do lat 60., 70., XX wieku, uważali, że to jest najlepszy sposób na to, żeby na przykład zapobiegać powodziom. Ten pogląd się zmienia i radykalnie się w zasadzie zmienił już w wielu krajach. Wiemy, że w gruncie rzeczy tak nie jest, natomiast on jeszcze pokutuje. To znaczy tak naprawdę osoby, które regulują nadal rzeki w Polsce, opierają się na literaturze naukowej. Tylko że ta literatura jest sprzed kilkudziesięciu lat.
A teraz jakie są przesłanki do tego, żeby zacząć się w sensie, gdzie w tym wszystkim pojawił się kryzys klimatyczny? Czy to jest taki główny motor stojący za, no, innym, nazwijmy to, poglądem, czyli to, co pan mówi, deregulowaniem, renaturyzowaniem, czy są jeszcze jakieś inne przesłanki ku temu?
Znaczy za renaturyzowaniem bez wątpienia stoi mitygacja zmian klimatycznych, to bez dwóch zdań. To, co państwo przytaczali tutaj, ten widok wyschniętych koryt rzecznych, no to w gruncie rzeczy o to chodzi, tylko że to nawet nie chodzi o rzeki, bo to, że rzeka szybciej odprowadzi wodę i nie będzie ją retencjonować w korycie i nie będzie nasączać w czasie wezbrań wód gruntowych, no to jest jeden aspekt, ale tak naprawdę po to, żeby uzdrowić rzeki w Europie i pewnie w wielu miejscach na świecie, trzeba się zająć retencjonowaniem wody w krajobrazie, bo inaczej te rzeki nie będą miały zasilania. Znaczy rzeki to jest tylko taki odbiornik wody, tak? Czyli to co nas interesuje, to to, żeby ta woda dopływała do rzek w miarę stały sposób, czyli nie było dużych wezbrań i żeby nie było dużych niżówek, czyli żeby nie było sucho w korycie, mówiąc wprost. I tego nie osiągniemy tylko i wyłącznie dbając o rzeki, to musimy osiągać dbając o zlewnie i zatrzymując wodę tam, gdzie ona spada na powierzchnię ziemi.
Magdo, a z kolei dla ciebie, czy dla was, dla waszego stowarzyszenia, ten ubiegły rok, to co się wydarzyło, też był w pewnym sensie takim momentem przełomowym. Więc powiedz nam trochę, bo wasze stowarzyszenie edukuje, ale też działa na rzecz ochrony rzek. Jakbyś nam mogła trochę powiedzieć na temat tego właśnie, jakby co robicie i jakie są takie wasze główne obszary działań teraz?
No, ja po tym, co powiedział doktor, muszę powiedzieć, że koncentrujemy się w tej chwili na edukacji, bo to jest tak naprawdę największy kryzys, z którym mamy do czynienia w kontekście nie tylko samego społeczeństwa, ale jak słyszeliśmy z tej wypowiedzi, również w kręgach naukowych, wśród ludzi, którzy zajmują się profesjonalnie ochroną rzek, czy też wszystkimi działaniami wokół wody, mamy potężny kryzys wartości i wiedzy, ale też wzorców i potrzebujemy tu nowych scenariuszy, nowych modeli. Wszystko to musi być zaktualizowane i zaadoptowane do tego, z czym się nie tylko mierzymy dziś, co pokazała nam katastrofa z zeszłego roku, ale z czym będziemy mierzyć się za chwilę. Dlatego po wydarzeniu z zeszłego roku, gdzie do tej pory W zasadzie koncentrowaliśmy się na tym, żeby bardziej rozkochać ludzi w rzekach, bo sami tą rzekę kochamy. Ja nad nią się urodziłam, nad nią wyrosłam. Wszystkie moje przygody z wodą, ale też moich rodziców, to właśnie rzeka. Dzisiaj koncentrujemy się na tym, żeby pozwolić ludziom zrozumieć bardzo ważne procesy. I te procesy dla wielu naukowców, ludzi, którzy na co dzień się tym zajmują, są dosyć proste, a jak się okazuje, kiedy pytamy ludzi w terenie, hej, a wiesz skąd się bierze woda w rzece? To jest wielki znak zapytania i nie wiedzą. A dlaczego obniżanie dna w rzece jest dla niej niezdrowe? Też nie wiedzą. I to nie chodzi tylko o mieszkańców, nauczycieli, drodzy Państwo, ale też o władze miast, o ludzi, którzy podejmują pewne strategiczne decyzje, o organizacje czy instytucje, które, nie wiem, rozpisują ważne konkursy. To są szalenie, szalenie istotne kwestie, które należy uzupełniać w trybie natychmiastowym. W związku z tym nasza organizacja między innymi skoncentrowała swoje działania wokół działań edukacyjnych. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie trwania takiego projektu, nazwaliśmy go Pod prąd, bo jest to edukacja nieformalna, robimy to w sposób niestandardowy, opieramy tą edukację o doświadczenie, bo tak jest najprościej, sama to wiem, ponieważ dopiero wejście bosymi stopami do rzeki daje nam prawdziwe wrażenie i odczucie tej rzeki, tej przyrody i całego ekosystemu dookoła. Dlatego we współpracy takiej międzynarodowej z Islandią w ramach funduszy norweskich tworzymy platformę z eksperymentami dźwiękowo-przyrodniczymi, pokazując, co tak naprawdę dzieje się w ekosystemie, kiedy nie mamy wody, nie mamy bagien, nie mamy mokradeł, jak ta bioróżnorodność znika nam i w jaki sposób wpływa to realnie na nasze życie. Bo dzisiaj większość dzieci jest w stanie powiedzieć nam tyle tylko, że woda bierze się z kranu i już nie jest w stanie połączyć tego z rzeką. My staramy się ten proces dosyć prosty i dostępny również intuicyjnie poprzez różne doświadczenia, ciekawe eksperymenty im to dać i spowodować, że ten kryzys wiedzy będzie trochę mniejszy.
A czy tak naprawdę katastrofa na Odrze z zeszłego roku, wiemy, że to nie jest sprawa zamknięta i tak dalej, ale czy ta sprawa, nie wiem, w czymś wam pomogła, w czymś wam utrudniła, coś pokazała ludziom, właśnie coś zabrała. Czy w ogóle jakie miała konsekwencje dla twojej pracy, dla waszej pracy?
No ja powiem przewrotnie, że zrobiła bardzo dużo dobrego. Poza tym, że była rzeczywistą katastrofą przyrodniczą, to zrobiła bardzo dużo dobrego w kontekście przede wszystkim współpracy. Bo nagle okazało się, że ludzie się zaczynają zlepiać, zaczynają się poznawać. Ja dzisiaj mam listę ekspertów, ludzi, którzy wiedzą, znają się na tym, wiem do kogo mogę zadzwonić, wiem z kim mogę merytorycznie skonsultować na przykład zagadnienie związane chociażby, nie wiem, z emisją dwutlenku węgla i rolą bagien w tym procesie. Widzą się też organizacje pozarządowe, ba, organizacje pozarządowe i sama rzeka stała się pewnym społecznym aktem. To zaczęło jakby zupełnie inaczej żyć. I ja osobiście od jakiegoś czasu twierdzę, że żeby wydarzyło się lepiej w kontekście naszej współpracy i działań, potrzebujemy więcej katastrof, niestety, bo te katastrofy dobrze robią, jeśli chodzi o naszą mobilizację, ale też zmieniły wiele w kontekście myślenia, naszego myślenia o tym, jak my tak naprawdę głęboko jesteśmy od przyrody odłączeni. Ja nie miałam tej świadomości i dopiero katastrofa mi pokazała, jak wielu procesów nie wiemy, nie znamy, nie rozumiemy, jak bardzo nie potrafimy systemowo zarządzać kryzysami w naszym kraju, bo mieliśmy ten kryzys władzy i komunikacji. Zaczęliśmy zastanawiać się w takim razie, jaka może być nasza rola. Rola społeczników, rola mieszkańców, rola organizacji. I te pytania są realnie brane na tapetę również w koalicjach większych, w których jesteśmy częścią, typu Koalicja Ratujmy Rzeki albo Koalicja Międzynarodowa, czyli niemiecko-polsko-czeska, gdzie stawiamy sobie realnie pytania o to, jak teraz mówić o rzece, czym jest tak naprawdę zdrowa rzeka, czy ludzie to rozumieją, jakich nośników używać, żeby ta wiedza była przyswajalna, bo jak się okazuje, katastrofa z zeszłego roku pozostawiła w wielu głowach bardzo dziwne też informacje, plus dochodzi do tego miszmasz komunikacyjny i ludzie na przykład dzisiaj mieszkający nad Odrą są święcie przekonani, że wszystko jest w porządku z rzeką, że ona się, wiecie, tak po powierzchni się popatrzy, to płynie, nic się nie wydarzyło. Wiadomo, że całe życie jest pod powierzchnią, ale jak mają tam zaglądnąć? No nie mają jak tam zaglądnąć. Gdzie są informacje o tym, jak naprawdę życie wygląda rzeki pod spodem? Poza jakimiś wrzutkami, które są bardzo często takim językiem hermetycznym, trudnym do rozszyfrowania, bardzo rzadko słyszymy informacje na wprost pod tytułem: no, większość mięczaków zginęła, ryby nie mają w tej chwili pożywienia. Myślenie wędkarzy o tym, że super ryby biorą, to tak naprawdę jest oznaka tego, że one po prostu są głodne i cokolwiek się znajdzie dookoła nich, to po prostu chcą jeść, więc są aktywne. Potrzebujemy walczyć z fake newsami albo z informacją, która jest niepełna. Tak, katastrofa dała nam potężną wiedzę na temat stanu wiedzy naszego społeczeństwa i tego, co jest do zrobienia, a dużo jest do zrobienia.
Kuba, chciałeś coś zapytać?
Nie, chciałem powiedzieć, że chociażby nasza rozmowa jest sprokurowana tym i teraz jednak, że w tej przestrzeni medialnej bardzo dużo się mówi o rzekach, czy no, o różnych aspektach też związanych z kryzysem klimatycznym, ale tradycyjnie wtrąciłem ci się, Ania.
Nie, zawsze się sobie wtrącałem. Poza tym, jak jest, wiecie, delikatny poślizg, to tak bywa. Ale jeszcze wracając do tego, czy ty po roku możesz zaobserwować, nie wiem, jakiś progres, jak w ogóle swoją pracę też możecie ocenić, czy wy docieracie właśnie na każdym szczeblu, nie wiem, na tym najwyższym, plus, nie wiem, do szkół, do dzieciaków, czy w jaki sposób działacie?
Działamy w sposób taki, że omówiliśmy sobie wewnętrznie, gdzie jesteśmy skuteczni najbardziej, bo nie jesteśmy w stanie dotykać wszystkich hierarchii czy miejsc, które są decyzyjne. Owszem, włączamy się jako organizacja w pewne, nie wiem, procesy legislacyjne, staramy się być na bieżąco, chcemy wiedzieć, co mówią, co się mówi po stronie niemieckiej, staramy się być na bieżąco, jeździmy na różne konferencje, spotkania nasze wewnętrzne, ale jeśli chodzi o sferę edukacyjną, to koncentrujemy się na takich dzieciakach i młodzieży, czyli od 6 roku wzwyż, ale też przygotowujemy powoli kolejne projekty i mam nadzieję, że one będą już obfitowały w takie produkty dedykowane stricte do lokalnych władz, ale władz nadodrzańskich, bo działamy głównie na rzece Odrze i to jest nasza koncentracja. Natomiast nie może to być oczywiście oderwane od życia rzek jako rzek w ogóle.
Tak, wspomniałeś jeszcze o tym, że często nawet osoby mieszkające nad rzeką często sobie nie zdają sprawy z tego, w jakim ona jest stanie albo czy jest w dobrym stanie, no bo z drugiej strony jak mają to określić? Z czego powinni korzystać? Jak powinni zdobyć tę wiedzę? Jeśli wiemy, że system monitoringu Odry no nie działał, nie było go właściwie. Może pytanie tutaj do pana doktora. W jaki sposób my możemy się dowiedzieć tego, w jakim stanie jest Odra? Skąd czerpać tutaj wiedzę?
Nie możemy. Znaczy, to nie jest proste pytanie i tak naprawdę naukowcy do końca nie wiedzą, w jakim stanie jest Odra w tej chwili. Wiadomo, że mniej więcej da się oszacować, ile organizmów zginęło, natomiast ile trzeba czasu na to, żeby te populacje się odrodziły, no to jest takie wróżenie z fusów i bardzo trudne modelowanie, bo na przykład jeśli chodzi o ryby, no to w gruncie rzeczy zależy od tego, jaki będzie sukces tarła w najbliższych latach na przykład. Zwłaszcza jeśli chodzi o ryby, które są długowieczne, no i to można sobie wróżyć rzeczywiście i niewiele z tego wynika. Także to nie jest proste, tak? To znaczy to, czy rzeka jest w dobrym stanie, czy nie, taka rzeka jak Odra, w której w gruncie rzeczy niewiele widać, zwłaszcza na wezbraniach, kiedy jest dość mętna, to nie da się tego w prosty sposób pokazać. Można, tak jak pani Magda mówiła, chyba bardziej zacząć od strony mechanizmów i wytłumaczyć, jak to działa i co zostało upośledzone, w jaki sposób ta rzeka straciła poprzez tą całą katastrofę i co wynika z tego, że funkcjonuje gorzej. To znaczy, i to można próbować pokazywać, tak, na różne sposoby i próbować tłumaczyć, że te łańcuchy troficzne się zaburzyły, że samooczyszczanie się zaburzyło, prawdopodobnie wiele innych rzeczy się zaburzyło, no ma ważkie konsekwencje dla naszego funkcjonowania. Małże są takim zespołem, który na przykład odfiltrowuje monstrualne ilości zawiesiny organicznej i pełni kluczową rolę w samooczyszczaniu rzeczni zimnych, takich jak Odra czy Wisła. No i tutaj mamy wymierną stratę. Jesteśmy w stanie nawet pewnie policzyć, ile straciliśmy milionów złotych na tym, że tych małży nie ma. No także to możemy pokazać.
Jedna to jest Odra. A jakby pan jeszcze ocenił w ogóle stan rzek w Polsce właśnie pod kątem ich doregulowania?
Powstało coś takiego, co się nazywa Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych na zlecenie Wód Polskich. I według tego programu 91% wód w Polsce, jednolitych części wód, wymaga renaturyzacji. No i to jest w gruncie rzeczy chyba taka najbardziej precyzyjna odpowiedź na to pytanie. Czyli generalnie w zasadzie prawie wszystko trzeba zrenaturyzować, bo jest upośledzone w mniejszym lub większym stopniu przez działalność człowieka i zmiany hydromorfologiczne, bo w gruncie rzeczy to chodzi w większości przypadków.
Wiemy też, że no ta renaturyzacja właściwie będzie czasem w niektórych przypadkach właściwie niemożliwa, chociażby ze względu na to, że po prostu mieszkają ludzie, do tego, że te zmiany tam zachodzą, nie wiem, na Odrze to się szacuje bodajże od XIII wieku, o ile się nie mylę, w momencie, kiedy tam dochodziło do pierwszych regulacji tak naprawdę, w związku z czym no to jest prawie 800 lat. Ale czy jakie są na przykład, no bo mamy dużo tych różnych typów zapór wodnych, zresztą w Unii Europejskiej prym akurat wiedzie bodajże Hiszpania, która w ubiegłym roku zdemontowała 155 różnego rodzaju zapór wodnych, tak? Bo tutaj nie mówimy tylko o tamach, tylko przecież są jazy i inne formy tego typu rzeczy. Więc może pan coś jest w stanie nam powiedzieć więcej właśnie, bo widzę, że pan to kiwa głową na hasło Hiszpania, to może coś więcej pan nam powie właśnie, jak ona sobie radzi, jeżeli pan wie.
Znaczy znam ten raport po prostu. Znaczy jeśli już mówimy o tym raporcie, to co moim zdaniem jest najbardziej ważne, znaczy przepraszam, najważniejsze w tym raporcie, to jest to, że o 36% wzrosła liczba rozbieranych zapór z roku na rok, czyli od 21 do 22 roku i to jest akurat bardzo optymistyczne. To znaczy coraz więcej się tych zapór rozwala i rozbiera. No warto wspomnieć o tej strategii Unii Europejskiej, że 25 tysięcy kilometrów rzek ma być do 2030 roku rzekami swobodnie płynącymi, czyli takimi, które mają łączność, czyli nie są przegrodzone w żaden sposób, jeszcze mają łączność z terenami zalewowymi i wodami podziemnymi, także to jest też bardzo duże wyzwanie, które narzuca nam Unia Europejska. Wydaje mi się, że to gdybyśmy robili to, co Unia Europejska od nas oczekuje i gdybyśmy stosowali się do dokumentów, za które zapłaciły Wody Polskie i Ministerstwo Środowiska, to nasze rzeki byłyby kwitnące w ciągu kilku lat, dlatego że powstało bardzo dużo bardzo fajnych dokumentów, które opisują, co trzeba robić, gdzie trzeba robić, w jaki sposób trzeba robić, tylko nawet trudno do nich dotrzeć na stronach Ministerstwa i Wód Polskich. One są tak dobrze ukryte, że nic z tego nie wynika. Ja się zastanawiałem, czy w zasadzie Najwyższa Izba Kontroli tym się nie powinna zająć, bo masę pieniędzy wydano na dokumenty, które są martwymi dokumentami, nic z nich kompletnie nie wynika i ktoś się powinien być może w pewnym momencie tym zająć. No. Natomiast nie zgadzam się z tym, że nie da się renaturyzować rzek, które są w mieście albo rzek, które są w zwartej zabudowie, bo tam też się daje renaturyzować, tylko ta renaturyzacja będzie troszeczkę inaczej wyglądała. Też będzie renaturyzacją nastawioną głównie na odtworzenie procesów, a niekoniecznie wyglądu tej rzeki sprzed regulacji, bo to jest niemożliwe. Rzeka Roztokowa miała 20 kilometrów szerokości koryta razem z Doliną Zalewową. Tego po prostu nie da zrobić. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że w tej chwili rzeki się odtwarza w miastach. To znaczy nawet się odtwarza rzeki, których nie ma fizycznie. I robi się to bardzo skutecznie i to rzeki funkcjonujące, rzeki, których wprowadzenie do miasta obniża od razu w centrum temperaturę o kilka stopni.
A może pan podać jakieś przykłady takich rzek?
To jest Daleki Wschód, to generalnie rzecz biorąc, to jest Seul na przykład. Tak?
Generalnie... Proszę, bo myślę tutaj o takich przykładach, które mogą nam pokazać, że gdzieś to działa. Nawet przykład takiej Hiszpanii. Co oni zrobili, że u nich to działa, że udało się tyle zapór zlikwidować? Czy my możemy to powiedzieć? Czy nasz system rzeczny na to pozwala, a inne czynniki na to nie pozwalają? Czy jak to wygląda w Polsce?
Prawo poszło w tą stronę. To znaczy generalnie rzecz biorąc w ogóle w strategii Unii Europejskiej jest rozbieranie przegród, natomiast rozpoczęcie od rozbierania przegród, które są zniszczone, stare i zagrażają środowisku i człowiekowi, w Hiszpanii wprowadzono prawo, które wymaga tego od użytkowników wód, czyli oni mają przymus rozbierania tego typu przegród, stąd ten wynik. Także to nie jest wynik wynikający z tego, że jakiś tam wójt czy ktoś rozbiera przegrodę, bo ma taką ochotę, tylko po prostu prawo go do tego zmusza. U nas prawo zmusza osobę zarządzającą wodami do tego, żeby ta zapora była naprawiona i żeby funkcjonowała dobrze i żeby przypadkiem do niej nie docierały żadne rumorz drzewny, czyli trzeba zabezpieczyć rzekę powyżej, trzeba ją wyczyścić porządnie. Także zupełnie inny sposób funkcjonowania prawa, a moim zdaniem tego też nam brakuje. Mamy bardzo dobre dokumenty, natomiast prawo moim zdaniem jeszcze nie jest dobre i chyba nie zapowiada się, że będzie, bo nie masz woli, żeby akurat w tą stronę zmieniać nasze przepisy prawne.
No jak pan powiedzie, że Unia Europejska wymaga, to na część klasy politycznej te słowa działają jak płachta na byka i sprawiają, że działa się dokładnie odwrotnie. To tak oczywiście mówią z przekąsem, ale mamy tak, mamy katastrofę na Odrze, która w tej naszej polskiej rzeczywistości jest tak mimo wszystko takim momentem zwrotnym, jeżeli chodzi o państwa działania. Na taki dalszy jej jakby impact jeszcze chwilę musimy poczekać. Magda, ty mówiłaś o tych wszystkich działaniach edukacyjnych. No one też w pewnym sensie zmierzają do tego, że jakby ich efektem de facto na którymś etapie nie będzie tylko wzrost świadomości, ale za wzrostem świadomości pewnie pójdzie zmiana prawa. Pytanie jest po prostu, czy to musi trwać kwestię pokoleniową, czy uda radę to zrobić szybciej. Bo jak rozumiem, no, to co się teraz dzieje jest legalne. Wiemy, że jest złe, ale jest legalne i to jest tak jak czasem z wycinaniem drzew, które są blisko drogi. No też prawo wymaga ze względów bezpieczeństwa, żeby akurat na przykład te drzewa wyciąć. Co możemy zatem, no i mamy te raporty, o których pan wspomniał, tak, no tylko, że one w tym momencie mają taki charakter, no są gdzieś tam w bibliotece, można sobie przeczytać, na zasadzie fajna bajka, fajna inspiracja, a co możemy robić, szczególnie podając te przykłady, bo takie właśnie przykłady tego, że zawsze też najlepiej funkcjonują, tak, to wspominałaś o Oslo, padł tutaj Seul, czy możemy trochę więcej powiedzieć, co tam się dokładnie zadziało, bo z reguły takie konkretne przykłady, no potrafią odnieść dużo większy impact, jak się to tłumaczy ludziom, czy słuchaczom po prostu, jakby co za tym wszystkim idzie.
No jeśli chodzi o Oslo, to jest to przykład, gdzie sposób zarządzania rzekami, ponieważ przez Oslo chyba 5 rzek przepływa i tam jest też zupełnie inny system prawny, który mówi, że właścicielem tych rzek jest miasto, na terenie których te rzeki płyną i one też mają jakby zupełnie inne możliwości decydowania o tym, co tam się dzieje. I te rzeki zaczęto odkrywać, czyli tworzyć wokół nich taką przestrzeń, w której również włączane jest aktywnie życie społeczne, tak żeby te organizmy nie były ze sobą rozerwane, nie były niepowiązane. Tam się przywraca i robi się wszystko po to, żeby ryby wędrowne z powrotem wróciły, czy były też obecne w takiej ilości jak wcześniej. Tworzy się po prostu niebiesko-zieloną infrastrukturę i to jest to, o czym pan doktor powiedział, że są prawa unijne, które narzucają nam pewne już rygorystyczne, na przykład dyrektywę wodną, która mówi konkretnie o rozwiązaniach, które powinny być wdrożone, a my jesteśmy daleko w tyle. I ja wrócę trochę też do tego pytania, które postawiłeś, Jakub, czyli gdzie my mamy, czy to ty, Aniu, już nie pamiętam, gdzie mamy sprawdzać jakość wód, ponieważ moim zdaniem przed tym pytaniem powinna być jeszcze taka diagnoza mówiąca o tym, że w zasadzie mieszkańcy nie są zainteresowani stanem wód, bo oni nie wiedzą, po co ten stan wód mieliby sprawdzać, dlatego że na chwilę obecną woda, która płynie dla wszystkich w kranie, czy woda, którą podlewają swoje ogrody, pola uprawne, jest czysta, jest przez kogoś dla nich zorganizowana. Nie widzą połączenia zanieczyszczona rzeka, a ich życie. I dopóki ten proces nie będzie przez nich rozumiany, to nie będą interesować się stanem rzeki, poza może małą społecznością, na przykład wędkarzy, dla których to hobby w jakiś sposób zostało, nie wiem, zachwiane, ich karty zostały przez jakiś czas niewykorzystane, a je opłacili. Mówimy tu o pewnej zmianie wartości, która musi nastąpić, żeby nacisk na zmianę polityk, czy lokalnych, czy krajowych był większy, żeby nacisk na wzorce, które bierzemy z innych krajów, bo możemy. Nasze ogródki nie muszą wyglądać cały czas tak, że to jest przystrzyżony, gładziutki, centymetrowy trawnik i nic więcej, bo to jest utrata bioróżnorodności. Więc pytanie jest zasadnicze. Dlaczego jest informacja, a nie ma komunikacji? Bo nie ma transferu. I teraz Moim zdaniem i też ludzi, z którymi działamy tutaj dookoła, najpotrzebniejsze są narzędzia, które będą naprawiać te dziury, w których się znaleźliśmy, po to, żeby ludzie tymi rzekami naprawdę się interesowali, żeby naprawdę przychodziły do nas dobre rozwiązania, bo one są u nas stworzone, one są do zaciągnięcia z innych rozwiązań, innych państw, innych krajów, konkretnych przykładów. Katastrofy na Renie, otwierania rzek w Oslo, stworzenia Parku Narodowego na Wiosi w Albanii, to wszystko jest. Tylko mądrze i z jakąś taką równowagą wdrażać to tu u nas.
Wspomniałeś o Albanii, to jest bardzo ciekawy przypadek, zresztą mamy na ten temat też zaplanowany swego czasu, jak chcemy też jeszcze odcinek, ale to może przybliżysz tutaj, bo to jest chyba pierwsza w Europie, tak? Rzeka, która stała się parkiem narodowym. Dobrze to mówię?
Ja nie wiem, czy ona już finalnie ma formalnie status parku.
Tak, ma.
No ale to też jest bardzo duża jakby siła społecznego takiego naporu, wzmocniona w ogóle włączeniem się biznesu. Nie wiem, czy widzieliście ten film chyba właśnie traktujący o powstaniu tego parku, że tam mocno Patagonia włączyła się, czyli była kreatorem na przykład kampanii. Kampania jako środek, narzędzie komunikacji, że ludzie zrozumieli, dlaczego tej rzeki nie mogą pozwolić na jej dewastację. Dziś potrzebujemy uspójnionej wizji na to, jak ma wyglądać komunikacja wokół rzek, bo mamy dużo realizowanych, osobno rozproszonych działań. Myślę, że połączenie wszystkich tych, którzy działają na rzecz rzek, zarówno w obszarze naukowym, jak i społecznym, ale też lokalnych władz, które muszą się nastawić na realne, ale przyszłościowe zyski. Nie te tu teraz przedwyborcze i kampanijne, tylko dla naszych przyszłych pokoleń. Jeżeli będzie to jakoś zebrane razem i będą te wspólnie cele przez te pomniejsze realizowane, to każdy z nas może dołożyć swoją małą cegiełkę, bo każdy coś dobrego dla tych rzek zrobi.
To od czego zacząć, bo bardzo dużo i bardzo mądrze wskazujemy konkretne rzeczy i jakby mamy już świadomość po tej rozmowie i w trakcie tej rozmowy, że jest bardzo dużo do zrobienia. I od czego właściwie zacząć zmieniać nasz system? Czy to jest możliwe? Czy tu potrzeba bardzo długich lat? Kto musiałby z kim rozmawiać przede wszystkim, podejrzewam, na początku, żeby coś dobrego się w tej kwestii wydarzyło?
Ja się w pełni podpisuję pod słowami doktora. Po prostu musimy wdrożyć te procedury, które są opracowane, one są dobre, musimy zostawić rzeki w spokoju, dogadać się między nami tu w tych wszystkich wątkach politycznych na rzecz dobra wspólnego, bo ono jest tak naprawdę strategiczne, uświadomić społeczeństwo o tym, że ta woda jest rzeczywiście dobrem strategicznym i trzeba o niej myśleć w szerokim, bardzo szerokim kontekście. A to, co możemy robić jako społecznicy, organizacje, to agregować swoje potencjały, łączyć się w działaniach, które są nadpisane jakimś głównym celem, żeby się nie rozpraszać tak, że na przykład jedna organizacja robi dokładnie to samo, co druga i nie widzimy się wzajemnie, tylko robić to z głową, uzupełniając się, współpracować ze światem nauki. Są świetne narzędzia typu citizen science. Możemy mieszkańcom oddać naprawdę sporo pracy i wykorzystać to na przykład w badaniach naukowych, więc po prostu mądrze korzystajmy z rozwiązań, które już są.
No to panie doktorze, pytanie...
Tak, teraz na jakim etapie my jesteśmy, nie wiem, w tych rozmowach, w tych działaniach? Czy coś od zeszłego roku poszło do przodu?
Znaczy jesteśmy na etapie, po pierwsze tego, że mamy dobre dokumenty, dobre poradniki i wiemy w zasadzie co robić, chociaż jest to schowane. Jest progres tak naprawdę w stosunku decydentów do tego wszystkiego, co należy robić. Czyli ja widzę od lat postęp, duży postęp i zdarzają się osoby z Wód Polskich, z którymi ja się w wielu kwestiach 100% zgadzam, co mi się nie zdarzało kiedyś zupełnie. Także to jest ważne, ale moim zdaniem, jeśli chodzi o rzeki, no powinniśmy się zająć wodą, bo za chwilę jej nie będzie. To znaczy, rzeczywiście chyba kluczowym elementem jest zadbanie o retencję w krajobrazie, zwłaszcza w retencję w tych miejscach, z których się transferuje wodę na niziny, czyli w górach, bo tam pada wody najwięcej. Będziemy mieć problem z retencją śnieżną, będzie coraz mniej śniegu, przestanie docierać woda w lecie w ogóle na niziny w pewnym momencie, ale przynajmniej będzie ich bardzo, bardzo mało. I no i to chyba jest najważniejszy problem i z tym być może będzie można się dogadać, bo problem suszy jest takim problemem, którym każdy widzi, że on jest i każdego dotyka. W związku z tym, jeżeli się pokaże, że rzeczywiście jakimiś konkretnymi działaniami można się z tą suszą uporać, a przynajmniej złagodzić jej skutki, no to będzie łatwiej. Natomiast jeśli chodzi o rzeki, no to wydaje mi się, że to, co trzeba zrobić, to w miarę natychmiast zmienić prawo tak, żeby roboty utrzymaniowe były robione według schematu, który zalecają fachowcy, a nie schematu sprzed 50 lat. I to już uratuje masę rzek, bo one zaczną się renaturyzować w sposób naturalny. Natomiast jeśli chodzi o duże rzeki, no to w gruncie rzeczy chyba też jest kwestia tego, że nie należy szkodzić. To znaczy należy przede wszystkim zapobiec programowi regulacji Odry, jeśli już mówimy o Odrze, budowy kolejnego zbiornika na Wiśle poniżej Włocławka. Czyli moim zdaniem, jeżeli nie będziemy szkodzić, to już bardzo dużo zrobimy w tej chwili.
Ja tu jeszcze się zastanawiam nad tymi przykładami miejskimi, bo to było bardzo ciekawe, co pan powiedział właśnie o obniżaniu temperatury nie wiem, czy pewnie nie w całym mieście, tylko gdzieś w okolicy rzek, tak? Bo to jest, wydaje mi się, też taki argument, który no, bardzo przemawia, w szczególności do mieszkańców miast, którzy czerpią korzyści z rzeką związane. Zresztą gdzieś już nie mogę tego zacytować, ale gdzieś widziałem badania, że miasta, które mają z rzekami, mają wyższy taki poziom oceny pozytywnej, jeżeli chodzi o zadowolenie mieszkańców po prostu z mieszkania w nim, jeżeli ta rzeka jest w jakimś sensie przybliżona do mieszkańców. Nie? To tak się mówi, chociażby mimo wszystko w Warszawie przykładem są bulwary wiślane, takim, gdzie ta rzeka się naprawdę bardzo zbliżyła. I to jest, co się dzieje po drugiej stronie, bo z jednej strony mamy te bulwary, które są takie zagospodarowanie pełne, po drugiej stronie Wisły mamy... No nie wiem, czy dzika to jest dobre słowo, ale tam po prostu nie ma żadnej infrastruktury i obie cieszą się ze sporym powodzeniem, więc tutaj się tak właśnie zastanawiam nad tymi, bo jakby tu jest paru odbiorców tego, no jedno to są rolnicy na pewno, drugie to są mieszkańcy miast, trzecie to jest, nie wiem, w tym wszystkim są też, nie wiem, mieszkańcy na terenach zalewowych, oni jednak mają inny stosunek pewnie do tego wszystkiego, jeżeli w ogóle zdają sobie sprawę, że na terenie zalewowym mieszkają, bo to też nie jest tak do końca, wydaje mi się, oczywiste.
No to zależy, czy to jest aktywny teren zalewowy, czy nie, no bo jeżeli jest aktywny teren zalewowy, no to są za tym, żeby ta woda szybko zeszła, no że z ogóły to dotyczy rolników, chociaż nie tylko rolników i to jest kwestia opłat retencyjnych tak zwanych, znaczy prowadzenie opłat retencyjnych może prawdopodobnie uzdrowić problem w ciągu roku cały, albo prawie cały, bo jeżeli będziemy płacić rolnikom za utrzymywanie wody na wiosnę na polach, no to zwiększymy retencyjność w Polsce pewnie o 30%, także no jest dużo rozwiązań, które są postulowane, są nawet liczone różnego typu wymodelowane zyski z poszczególnych działań, tylko że pytanie, no to właśnie, ktoś powinien to zacząć robić, a te pieniądze zamiast iść na opłaty retencyjne idą na budowanie kolejnych stopni wodnych. Bo tak jest wygodniej chyba dla wszystkich, przynajmniej decydentów. A co do miast, to jest kwestia tego, że od razu widać po cenach nieruchomości. Tak? Ceny nieruchomości, są takie prace również z Polski, z Krakowa, że te ceny nieruchomości są chyba 1,5 do 2 razy większe przy rzece, zwłaszcza kiedy rzeka jest taka wyglądająca rozsądnie i miła i przyjemna. A w Seulu na przykład, jak zbudowali tą rzekę, no to uratowało Śródmieście, stare historyczne Śródmieście Seulu, bo tam już było... No, wszyscy uciekli stamtąd, nie dało się tam kompletnie żyć, a oni rozebrali autostradę, zamiast autostrady zbudowali rzekę i tam teraz jest ekskluzywna dzielnica dla bogatych, co też jest jakimś tam problemem, natomiast to zmienia charakter miasta, natomiast wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, że ta zmiana temperatury jest tylko i wyłącznie w okolicy rzeki, bo to stwarza miejsca do odpoczynku i do rekreacji, które są dla tych ludzi, którzy siedzą w tym upale w betonie, miejscem odpoczynku, znaczy generalnie odetchnięcia od tego miasta, także generalnie to jest ważne, tak? Znaczy to, że to jest ta przestrzeń, w której się ta temperatura zmienia i życie staje się sensowniejsze, nie jest bardzo szeroka i ma tam kilkaset metrów pewnie, no to nie zmienia postaci rzeczy, że to jest warte tego wszystkiego.
Ja nie wiem, czy to, czy da się tak, że nagle powiemy, hej, my się musimy spotkać i my to musimy zacząć. Wydaje mi się, że niektóre rzeczy już się organicznie zaczynają dziać, czyli na przykład jakaś presja chociażby na utworzenie parku Dolnej Odry, czy jakieś inne działania. które wskazują na istotność tego problemu.
Super.
Bardzo dziękujemy. Dzisiaj naszymi gośćmi byli Magda Bobryk ze Stowarzyszenia 515 oraz dr Andrzej Mikulski. Bardzo wam dziękujemy.
Dzięki wielkie.
Fajnie. Dziękujemy za tą rozmowę.
To był drugi odcinek Outriders Podcast, a jakbyśmy tak liczyli od samego początku, to już chyba 70, ale mówię drugi, gdyż no to nasze drugie wspólne nagranie i mamy nadzieję, że wy, drodzy słuchacze, przyzwyczajacie się do Ani. Nie wiem, Ania, jak ty się przyzwyczajasz do swojej nowej roli?
Znaczy, rozmowa z ludźmi nie jest nową rolą, ale w formie podcastu jak najbardziej, tak. Ale super, mnie się podoba, bo te, ale to dzięki rozmówcom, ponieważ rozmówcy są ciekawi, te historie są super interesujące dla nas, mamy nadzieję, że dla was także.
Jeżeli chodzi o to, co dalej, no to dalej będziemy oczywiście kontynuować to w tym takim sznycie poszukiwania rozwiązań. My też się w tym wszystkim wprawiamy i tutaj dwie prośby do was. Pierwsza jest taka w ogóle, jakbyście na jakiejkolwiek platformie nas słuchacie, czy to jest Apple, Spotify i tak dalej, mogli wystawić nam ocenę. Oczywiście, jeżeli macie to zrobić, to tylko tą taką najlepszą, pięciogwiazdkową. No tak, to tam szkoda czasu. To jest pierwsze. A drugie, jeżeli macie jakieś pomysły, czy na gości, czy na temat, którym moglibyśmy się zająć pod kątem rozwiązań, to oczywiście prześlijcie go do nas. No, możecie to zrobić na naszego maila podcast@outright.rs. A dla tych, którzy słuchają nas na Spotify, też tam mamy ankiety. Niestety to jest taka funkcja tylko Spotify'owa. I jedna ważna sprawa. W ubiegłym tygodniu zapytaliśmy was, ilu gości powinno być w tych podcastach i póki co wygrywa opcja?
Dwóch gości, ale jeden także jest w czołówce.
No, jedna, dwie osoby. Naszym zdaniem tu mamy, czasem jest, czy my lubimy kontrastować to, jak sobie ci ludzie też czasem niekoniecznie, że się ze sobą zgadzają. Każdy ma też inne perspektywy, więc naszym zdaniem, no póki co wygrywa dwie osoby, więc możemy powiedzieć, że jest to spójne z naszym myśleniem. Ania, to jeszcze na zakończenie, czy coś chcesz powiedzieć o nadchodzącym magazynie?
Jasne. Jeśli jeszcze nie czytacie magazynu, to w najbliższy piątek wychodzi nowe wydanie. Polecamy jak zawsze przekrojowe informacje ze świata z minionego tygodnia, najmniej klikalne jak to możliwe, ale bardzo interesujące także przez to. No właśnie, więc jeśli jeszcze ktoś z was nie czyta, to z samej ciekawości zapiszcie się i sprawdźcie.
Możecie na naszej stronie outriders.outright.rs, tam sobie wejdziecie na magazyn i znajdziecie. Dokładnie. Link do zapisów. To tyle od nas na dzisiaj. Do usłyszenia. Dziękujemy.
Dzięki.